Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim państwa gościem jest dziś zastępca prezydenta do spraw inwestycji, Michał Przepiera.
Dzień dobry.
Witam. Mieliśmy rozmawiać między innymi o Vestasie. Miało nie być wiatraków, a pan prezydent z wiatrakiem do studia przyszedł. Co prawda takim na kilkanaście centymetrów wysokim, może 40 centymetrów, taki gadżet.
Tak, taki model do złożenia, który pokazuje, aby wyjaśnić tę kwestię dotyczącą poszczególnych elementów wiatraka, bo on się składa oczywiście z bardzo wielu elementów, ale tych najistotniejszych, wokół których w tej chwili się odbywa dyskusja, dlatego że w regionie, jak wiemy, miały być 3 fabryki, są aktualnie 2, w aglomeracji szczecińskiej, w Szczecinie 2 fabryki, jest 1. Ważne jest, jakich poszczególnych elementów, jak to się ze sobą zazębia, abstrahując od tej sytuacji również geopolitycznej, która, jak wiemy, od kilku dni jest przyczyną takiego, a nie innego komunikatu.
Ale dostał pan już oficjalną informację od Vestasa, czy na razie nadal opiera się pan na doniesieniach medialnych?
Ja jestem w stałym kontakcie z firmą Vestas, zarówno tutaj, nazwijmy to lokalnie, regionalnie w Szczecinie, w Polsce, jak i oczywiście ze światową tą częścią tej organizacji. Bazujemy tutaj wszyscy na tym artykule Financial Times, ale tam też padły pewne wypowiedzi, natomiast obserwujemy pewne zjawiska, czy szerzej w ogóle w gospodarce związanej z wiatrakami, bo na onshore też, ale na offshore bardziej, związane z tak zwanym spowolnieniem, z oczekiwaniem tego, że miały być większe, te wzrosty są mniejsze. Głównie to się wiąże z tak zwanym rynkiem aukcyjnym. W kilku krajach skandynawskich to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, ja bym powiedział, nawet najmniej dotyczy Polski. W kilku krajach skandynawskich nie udało się aukcji, podobnie w Wielkiej Brytanii. Zatem tutaj ten rynek nie ma takiego przyrostu, jak przewidywano, że będzie miał.
A jak była informacja, że będą 2 fabryki Vestasa w Szczecinie, to ogłaszał pan wielki sukces. Dziś czas ogłosić porażkę, czy to jeszcze nie ten moment?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że do sukcesu jest wielu, do czegoś, ja bym nie nazywał tego porażką, natomiast to na pewno nie jest nic, co cieszy i to na pewno jest zagadnienie, rozstrzygnięcie, z którym trzeba się zmierzyć. Stąd chociażby moja wizyta dzisiaj tutaj u pana redaktora. Natomiast to ważna jest chronologia zdarzeń, bo to trochę tak, jak razem interesujemy się sportem, wielu słuchaczy też i jak się czasami mówi, że jakiś wynik zawodnik by przyjął w ciemno przed zawodami, a następnie jak jest po zawodach, to mówi, może mogło być lepiej. I jeżeli teraz cofniemy się w czasie i te 5 lat temu, kiedy powiedzmy zaczęły się te pierwsze działania związane w Szczecinie z offshorem, to jeżeli chodzi o firmę Vestas, zamiarem była budowa jednej fabryki i fabryki dotyczącej turbin, tak zwanych w uproszczeniu gondoli. Także tam piastów i innych elementów, ale już nie chcę wchodzić w te szczegóły i to dokładnie ma miejsce na Ostrowie Brdowskim. A w pierwszym kroku miało być właśnie na Wyspie Brdowskiej. A w pierwszym kroku właśnie miało to mieć miejsce na północy Szczecina, przy ulicy, nazwijmy to, Stołczyńskiej na Skolwinie. Tam wpierw zakupił Vestas grunt, kiedy był z nami w kontakcie. Pomagaliśmy przy tych transakcjach, oczywiście nie samej transakcji, bo to była transakcja z podmiotem prywatnym, czyli ściśle biznesowa. Zresztą całe to przedsięwzięcie już kilkaset milionów złotych kosztowało. A w tak zwanym międzyczasie pojawiła się możliwość zakupu od pani syndyk, od syndyka formalnie, od upadłego dawnego zakładu, dawnej fabryki ST3 na właśnie Wyspie Brdowskiej, tam gdzie jest ten nowy most brdowski. I wówczas Vestas, zresztą w tym przetargu, co ciekawe, stanęły 2 podmioty, to czasami tak jest, że długo te przetargi nie wychodziły, te sprzedażowe dotyczące tej całości, tego zakładu, a wtedy to się udało, Vestas to nabył i wówczas uznał, również ze względu na pewne tempo dotyczące zamówień i realizacji tych zamówień, że zbuduje, że tam jednak będzie fabryka dotycząca, no i stąd właśnie ten model tych elementów, tych drobniejszych, wydawałoby się na wiatraku, ale dużo bardziej istotniejszych, czyli gondoli, turbin, bo to jest taka specjalizacja Vestasa. Raptem kilka firm na świecie to umie tylko robić.
To jest takie serce. Tak
to jest takie serce, to jest taki motor, silnik, inteligencja i tak dalej. Tu jest duża również nacisk na badanie i rozwój i stąd cieszymy się, że ta fabryka jest w Szczecinie. Ona funkcjonuje od początku tego roku, bo ona musiała być przygotowana. Osiągnie pełny rozruch na koniec tego roku. Już jest w bardzo dużym, byłem tam kilka razy, w bardzo dobrym funkcjonowaniu. W zasadzie, jak ktoś mnie kiedyś zapytał, jak się charakteryzuje ta fabryka, a ten mój pytający był ze mną w kilku fabrykach, kiedy przygotowaliśmy tą inwestycję na zachodzie, że tak się wyrażę, to powiedziałem, że jakby zamknąć oczy i wprowadzić, to byśmy nie znali rozróżnienia, czy jesteśmy w Polsce, czy na zachodzie. Wręcz nawet uważam, że ta fabryka jest najbardziej nowoczesna, no bo pewno w naturalny sposób, bo najpóźniej powstała. A wówczas Vestas zmienił swoją strategię dotyczącą Szczecinia, uznał, że będą 2 fabryki i uznał, że te tak zwane blady czyli te elementy, które są związane z...
Te łopaty. Takie.
Tak jest, właśnie, po polsku mówiąc łopaty, że je będzie produkował właśnie na północy. No i potem znowu dochodzi do kolejnej czynności biznesowej, to znaczy zakup fabryki pod Goleniowem od LM Wind Power z grupy GE, co ważne, amerykańskiej grupy, więc tutaj też ta geopolityka cały czas znajduje swoje oddziaływanie. GE się wycofywał, General Electric, i wtedy wchodzi w to Vestas. Mając fabrykę, fakt, tych łopat lądowych, bo ta charakteryzuje się fabrykę podgoleniową, tam też byłem kilkukrotnie, no ale to już jest mniejszy wolumen niż w zakresie produkcji łopat, no bo powiedzmy...
Są mniejsze też, tak?
Tak, mniejsze. Mhm. Tam jest pewna specyfika. Już wtedy był znak zapytania, jeżeli chodzi o to, jak to będzie, czy będzie próba przygotowania tamtej fabryki również do, chociaż to nie jest takie proste, do produkcji, jeżeli chodzi o łopaty morskie. Natomiast mógł być też ten rozdział. Pamiętajmy też, że Vestas nie tak dawno, i to miało być dwie bliźniacze firmy, otworzył jedną, ale to ze względu na podział rynków. Północ i południe Europy, we Włoszech. I taka bliźniacza fabryka, tak to nazwijmy, miała być w Szczecinie, jeżeli chodzi o Włochy. Czyli tych łopat na morze. Czyli offshore'owe, jak to się często mówi. Ta specyfika tych łopat jest taka, że średnica, tu zresztą jest nawet oznaczenie V236, czyli średnica tego tak zwanego śmigła, niektórzy tak powiedzą, tak? Czyli wirnika, mówiąc bardziej językiem fachowym. To właśnie jest te 236 metrów, czyli w takim dużym uproszczeniu, skoro taka średnica to promień, czyli mniej więcej połówka, to jest 115-130 metrów. Zatem to są bardzo duże gabaryty i rzeczywiście w tej chwili, i to jest ważne, bo to pojawia się w komunikacie i Financial Times, wstrzymano, tam się pojawia taki termin shelves po angielsku, odłożono na półkę, możemy mówić, tak, to tutaj wolne tłumaczenie, ale to oczywiście też jest luźna myśl dziennikarska, to też trzeba też mieć tego świadomość. Pewne komunikaty już w Vestasa się pojawiają w tej mierze i generalnie Vestas mówi, zawiesiliśmy, odłożyliśmy w czasie, czekamy na lepszą koniunkturę i jeżeli chodzi drugi punkt, bo to jest istotny, przyczyna sytuacja geopolityczna, ale głównie w Europie związana z rynkami, ale też nie uciekajmy od Ameryki, od polityki, to ja bym to długo mógł mówić o...
Prawo i Sprawiedliwość mówi o winie też polskiego rządu, że polski rząd mniej stawia na offshore, prawda?
Nie, nie, absolutnie nieprawda. To w ogóle nadawanie tutaj kontekstu takiego politycznego mija się z celem, niezależnie kto rządzi, dlatego że proszę pamiętać, że to jest ciekawe, bo to jest właśnie, może bym pokazał coś. Bardzo krótkim przykładzie. Wielu uważa, że polityka obecnej administracji amerykańskiej Donalda Trumpa to jest właśnie efekt. Nie, tą politykę już wdrażał Joe Biden, przyjął pakiet ustaw tak zwanych IRA i on już pokazał, tak w dużym skrócie pewien taka interwencja krajowa i jeżeli chcesz cokolwiek światowy potentacie robić, to musisz z rządem amerykańskim bardzo ściśle współpracować, w zasadzie być w nim tej relacji. Nie przez przypadek, gdzie się wycofał, mimo że, przypomnę, że pod Goleniowem ambasador Stanów Zjednoczonych był przed wyborami tymi kolejnymi, mówił, że ta fabryka będzie sprawnie funkcjonować. Jak wiemy, teraz jeżeli chodzi jeszcze o miejsca pracy.
No właśnie, chciałem zapytać, czy to będzie kilka tysięcy miejsc pracy mniej dla Szczecina?
Nie, bo to trzeba patrzeć w ogóle w bilansie. Niestety, to oczywiście też trzeba patrzeć w skali takiej aglomeracyjnej. Ja już od dawna o tym mówię, my mówimy wszyscy o tym, że nie możemy patrzeć na... No bo przecież port instalacyjny nie jest w Szczecinie i nie będzie, nie ma szans, bo my nie jesteśmy, jakby wielu chciało, bezpośrednio nad morzem. Oczywiście jesteśmy nad wodą, jesteśmy nad morskimi wodami wewnętrznymi, zatem musimy działać chociażby nasz organizm. Zarząd Portów Morskich Szczecin w Świnoujście to jest podmiot, który funkcjonuje w dwóch miastach, tak to powiedzmy administracyjnie. I Goleniów jest nam bardzo bliski. Oczywiście zawsze wolałbym, żeby był w Szczecinie. Wolałbym, żeby ten grunt, który kupował Vestas na samym początku, kupił od miasta, ale miasto takiego gruntu nie miało. I żeby to do miasta wpłynęło kilkaset milionów złotych. To jest oczywiste, zawsze bliższa ciało koszula. Ale jeżeli już rozbijamy to na taką naprawdę życie gospodarcze, to proszę zwrócić uwagę. Tam się pojawia w artykule 1000 miejsc pracy. To nie jest ścisła liczba. Miało być około 700 miejsc pracy, jeżeli chodzi o Skolwin. Natomiast na samej Wyspie Brzeskiej mamy w tej chwili około 400 miejsc pracy. Drugie tyle mamy w Goleniowie i chęć zatrudnienia kolejnych takich pracowników, bo widać wyraźnie, że idzie moc na Goleniów, dostosowanie tej fabryki pod inna korporacja, inna firma, no to inne trochę uwarunkowania funkcjonowania. Mówi się o tym, zresztą to już tego Vestas nie ukrywa, to o tym się coraz głośniej mówi, o pracownikach z innych zakładów w Szczecinie, które mają w tej chwili takie, a nie inną sytuację gospodarczą. To jest głównie właśnie a propos przekształceń w zakresie gospodarki energetycznej, chociażby z Dolnej Odry. Wiemy, że tam jest określony program, pracownicy pracownicy mają odchodzić, z odprawami naturalnie i jest pewna oferta pracy przedkładana im. Oczywiście to jest związane z mobilnością.
To jest praca dla specjalistów. To nie jest tak, że weźmiemy sobie po prostu z urzędu pracy ludzi, którzy nie mają zajęcia.
Natomiast oczywiście to nie jest proste i jest związane z dzisiejszym rynkiem, z mobilnością. Wszyscy tą mobilność coraz bardziej odczuwamy. To znaczy tak zwane miejsce pracy, a miejsce zamieszkania to często są dość odległe miejsca. Kiedyś było nieco inaczej. Ta mobilność jest coraz większa. Ale tu na przykład nałożę kwestię dotyczącą miasta, czy metropolii, czy szczecińskiego obszaru metropolitalnego, że właśnie dlatego jest tak ważna SKM-ka i uruchomienie, żeby chociaż to niezależnie od odległości, to przemieszczanie się pracowników, mieszkańców, uczniów, bo to przecież też jest potem przyszła baza pracownicza, aby następowało w sposób sprawny właśnie koleją miejską. Zatem w bilansie proszę zwrócić uwagę, dzisiaj już jest 800 miejsc pracy, tych 400 pierwszych nie było. Tu możemy, nawet odejmijmy te 400 w Goleniowie, żeby być takim formalnie fair, no to mamy 400 z tych 700, tak? Zostaje 300 i taki właśnie jest zamiar dotrudniania. Pewnie, że tak. Też bym chciał i to będę podkreślał absolutnie i będziemy z różnych powodów walczyć o tą fabrykę w Skolwinie. Cały czas jesteśmy, tak jak mówiłem, w tym kontakcie, współpracujemy, ale wykazujemy zrozumienie, ale równocześnie, co bym chciał podkreślić. Jeżeli ktoś nabył nieruchomość naprawdę za duże pieniądze od podmiotu prywatnego, zapłacił zaległe wszelkie podatki, jednego dnia pamiętam z firmy Vestas, no dobra, może nie będę mówił jaka kwota, bo nie wiem, czy to nie jest tajemnica skarbowa w tym przypadku, ale wpłynęła duża kwota. Jeżeli ten ktoś zainwestował sporo w taki projekt, a wiem, bo współuczestniczyliśmy, współpracowaliśmy, zresztą sami prowadzimy inwestycje, wiem, ile to kosztuje i jest to przygotowane do realizacji, to oczywiście, naturalnie, ja tu używam takiego porównania, jak mamy grunt pod domek, mamy gdzie mieszkać, chcemy zbudować sobie domek, możemy ten domek zbudować, ale jeżeli w tej chwili dla nas są te okoliczności najlepsze, no to się zastanawiamy, co dalej. Możemy może go komuś zbyć, możemy może dać naszym dzieciom i tak dalej, ale jest to samo w sobie już wartością, natomiast na pewno to nie jest miła sytuacja, to nie jest łatwa sytuacja i tu absolutnie to nie można powiedzieć, że nic się nie stało, bo tak nie jest. Natomiast nie tyle tłumacząc się, natomiast te przyczyny są stety, niestety, to pokazuje, jakie jest życie, trochę poza nami. Nie mówię tego, żeby się usprawiedliwiać, bo ja bym wolał, szczerze mówiąc, żeby te przyczyny były po naszej stronie. Ja wolałbym usłyszeć, że czegoś my nie dopełniliśmy i szybko to dopełnić, niż zderzyć się z geopolityką. Tak.
Panie prezydencie, poprawki na dworcu Niebuszewo. Ostateczny termin mówił pan o październiku. Październik nam się kończy.
Tak, tak. Ma pan redaktor absolutną rację. Doszło tam do niejako sporu pewnego z wykonawcą, który ma akurat za swoje pieniądze, taka jest od początku mowa, naprawić to. Następnie już ten spór został jakoś pokonany i to nie jest wątpliwością, że ma wykonawca naprawić to na własny koszt. Natomiast jest dyskusja co do metody tego naprawiania, aby do tego ponownie nie powracać. Na to się nakładają pewne modernizacje, które odbywają się, że tak powiem, dookoła, plus fakty są takie, że ta firma, wiemy, że również, bo to jest ta sama firma, realizuje ten wielki kontrakt, chociaż to były formalnie dwie różne umowy, na Pomorzanach, to mówię w dużym skrócie.
Czy Powstańców, zatem, tak?
Tak, dokładnie. Dzisiaj to jest już konkretnie ulica Powstańców Wielkopolskich, Smoleńska i tak dalej. Zatem chcemy, żeby najpierw ten cały na tle tego, co powiedziałem przed chwilą, plus chcemy, żeby jak najszybciej Pomorzany skończyć. Mamy takie terminy kolejne graniczne przy Wszystkich Świętych, potem przed końcem roku kalendarzowego. Zatem tu idzie ten impet, ten nacisk. A potem wrócimy. Najprawdopodobniej dzisiaj to oznacza rzeczywiście powrót na okres wiosenno-letni, bo to też może oznaczać jakieś wyłączenia. Mam na myśli funkcjonowaniu, wjeżdżeniu tramwaju, ale to nie zmienia faktu i tu pan redaktor ma rację i też dociera to do mnie chociażby przez moje różne komunikatory od mieszkańców, których pozdrawiam, że trzeba dokonywać również takich doraźnych napraw. No to nie znaczy, że jeżeli się nie całościowo nie może, to nie może być tak, że coś nam zagraża. Nawet jeżeli chodzi o zdrowie, życie, to nawet o majątek, uszkodzone koła i tak dalej. I to jest zgłaszane przeze mnie na bieżąco, bo mam nawet taki kontakt z mieszkańcami i tramwaje szczecińskie razem z wykonawcą to poprawiają.
Na ostatniej sesji Rady Miasta pilnie apelował pan o uchylenie uchwały w sprawie migrantów. Zagrożenie utraty 195 milionów złotych. Realne zagrożenie?
Bardzo realne. Oczywiście to jest tak, musimy zadać, bo wiele osób zadaje pytanie, no jak to jak wy w tym mieście funkcjonujecie, że wam groziło utrata płynności? Tylko to ja bym powiedział tak, jakby nam nagle bank, znowu użyję tego porównania mieszkaniowego, ja osobiście mam kredyt i nagle bank mi powiedział, że tej raty, którą spłacam co miesięcznie, to on mi to tak tego nie uznaje i teraz ja muszę sobie to znaleźć pieniądze na przykład na roczną wartość kredytu, bo czegoś nie dopełniłem, nie przyniosłem jakiegoś dokumentu. I mogę sobie dyskutować, nie chcę tu absolutnie mówić źle o bankach, natomiast często pewno nie jeden z naszych radiosłuchaczy znalazł się w takiej sytuacji życiowej i wtedy udowadnij systemowi administracji, że ty masz na przykład rację. Co akurat nie zmienia faktu, że w przypadku tej uchwały nie było tego przekonania. Ja zadałem naszym współpracownikom, ale przede wszystkim prawnikom, bo to jest jednak zagadnienie prawne, pytanie, czy no na 100% nikt nigdy niczego nie spełnia, ale czy na 99%, 90% jesteśmy pewni, że my mamy rację? Nie było, nikt nie podniósł ręki z grona prawników. Mówię 80, nikt. 60, ruch, ale dalej. Przy 50 było, no jest szansa. Ale tak naprawdę...
50-50.
No to nie są moje prywatne pieniądze, to są pieniądze publiczne. Ryzykowanie. A na czym to polega? Na tym, że my kończymy inwestycje, albo jesteśmy w trakcie i przedkładamy rachunki, które nam powinny być zapłacone. To jest już tylko dla nas, przepraszam za określenie, żywa gotówka i nagle jak ona nie wpływa, no to zaczynamy mieć kłopoty. Oczywiście my możemy poczekać miesiąc, dwa, trzy, ale jeżeli nagle robi się to w budżecie, który ma rocznie 1 000 000 000 złotych inwestycyjny, 200 milionów, 210 tam już do końca była rozliczona ta kwota, to to oznacza, że te pieniądze, jeżeli nawet by nam nie spowodowały kłopotów takich, no bo może byśmy musieli gdzieś iść po te pieniądze, może byśmy gdzieś je znaleźli, to na przykład byśmy nie mieli tego zaczynu, tego uruchomienia kolejnych inwestycji. No przecież do tego to potrzebujemy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jeżeli miliard jest inwestycyjny, a 200, czyli 20% nagle mamy zamrożonych środków, a to był dopiero początek góry lodowej. Ja mogę tutaj zdradzić panu redaktorowi, odwzajemnić się zawsze za tą miłe rozmowy w Radiu Szczecin, chociaż z trudnymi pytaniami, że również miałem informację, i to jest takie pewno nowum dla państwa, że nasz wniosek tramwajowy z KPO w tej chwili jest w rozstrzyganiu w Komisji Europejskiej w Brukseli i dostaniemy dofinansowanie. Między powiedzmy 30 a 80 milionów złotych, zobaczymy, bo to się jeszcze do końca rachuje, czyli ta lista rezerwowa tak zwana, pamiętacie państwo pod kreską, tak. Słynna rozmowa o ustawie, o uchwale związanej z strefą czystego transportu. Te tramwaje, Szczecin na te tramwaje pieniądze pozyska. One się zresztą produkują, będą w połowie przyszłego roku, więc będziemy mieli znowu bardzo wysokie dofinansowanie. Ale co w KPO było najistotniejszym elementem? Niech pan redaktor i radiosłuchacze sobie przypomną. Praworządność. A my mieliśmy o to zarzut przy tej uchwale. Ta uchwała została w taki, a inny sposób, ja tego nie chcę oceniać, sformułowana semantycznie i to wystarczający był powód, żeby instytucje unijne tym się zainteresowały, powiedziały, nie spełniacie no dość grubych spraw, karty praw człowieka, regulacji unijnych, subsydiarności i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest prosta sytuacja.
A te zatem, od 30 do 80 milionów złotych...
A jeszcze panu powiem, a co zmienia w naszym życiu, czy ta uchwała jest, czy nie jest, jak tak naprawdę to jest nasza, to była uchwała, no taka intencyjna, ona miała w ogóle przede wszystkim tą formułę pierwotną złą, w sensie tytuł i tak dalej. To, na to zwracano uwagę, potem był do niej ten załącznik w postaci tego, nazwijmy to, czy tego uzasadnienia w postaci tego, nazwijmy to apelu, czy deklaracji. Więc...
Abstrahując od tego, że to była walka z wiatrakami.
To w naszej rzeczywistości nic nie zmienia.
Nawiązanie do Vestasa,
a dyskusja
tak
dalej, jakbym dzisiaj dalej dyskutował z agendami unijnymi, czy mamy rację, czy nie mamy, i ciągle miał wstrzymane pieniądze, bo to jest ważne. To nie jest tak, że dyskutujemy, a pieniądze my mamy. Nie. Dyskutujemy, a kolejnych pieniędzy nam się nie wypłaca.
Pociągnę wątek tramwajów. Tak. Od 30 do 80 milionów, no to spora różnica. Bardziej 30 czy bardziej 80?
Wiem, zdaję sobie z tego
to
sprawę.
To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie jest takie, czy te pieniądze... to one zawierają się w tych 195 milionach, o których pan mówił?
Nie, absolutnie.
To dodatkowe, jeszcze nowe.
To były pieniądze za bodaj 4 przedsięwzięcia, które są realizowane. Właśnie szafera, który się to wszystko, Sosobowskiego, które się to wszystko zaczęło. Potem ta tak zwana rewolucja tramwajowa, akurat nie Buszewo, o którym mówiliśmy, rozliczyliśmy, ale jeszcze rozliczamy na przykład Powstańców Wielkopolskich. Kolejna partia, uwaga, tramwajów, ale tych drugich, tak zwanych czterech, bo my tam kupujemy 12, 4 z Feniksa, 8 z KPO. Ja nie chcę tu wchodzić, ja wiem, że to nie jest miłe dla radia takie opowieści, więc tamte 4 tramwaje były zagrożone. Tam mamy 85% dofinansowania, no to od razu strata. Ale kolejne nasze wnioski, ale do czego dochodziło? Będziemy składać nowe projekty, dostaliśmy od razu odpowiedź, że jest rozważanie, czy my z powodów formalnych będziemy w ogóle do nich kwalifikowani.
Czyli, bo uchwała.
Bo uchwała. Ja rozmawiałem z bardzo ważnymi, naprawdę proszę mi wierzyć, bardzo ważnymi osobami w Warszawie, piastującym funkcję ministrów, i mówiły mi wyraźnie, one w relacji są różne ze mną, czy na pan, czy na osobiście, uchylcie tę uchwałę, bo będziemy mieli wszyscy kłopoty i nie obronimy. A to byli oczywiście ludzie, którzy są również działają na rzecz Szczecina. To im było bliskie. Zresztą ta cała sprawa pociągnęła, tak powiem, potocznie cały kraj. I w całym kraju jest ta sytuacja. Kilka miast zrobiła te same ruchy, co my. Natomiast naprawdę, sama uchwała nam nic nie dawała, a brak tej uchwały ściąga nas ten ciężar. No przepraszam za to określenie, ale trochę to było takie, wprowadziliśmy sobie kozę, a potem ją wycofaliśmy.
To już wiemy, że dostaniemy pieniądze z KPO na tramwaje, 30 czy 80 milionów. Skąd tak duża różnica?
Walczymy o największą kwotę. No z racji oczywiście pieniędzy, bo na liście rezerwowej, jak wiemy, tak naprawdę w grze są poważne dwa miasta. I jest to związane z, tak naprawdę z tym, czy środki, czy pula zostanie zwiększona, czy zostanie podzielona. Z racji tego, że na KPO jest bardzo mało czasu, liczymy na to, że zostanie ta pula zwiększona, ale tej pewności nie mamy. Zatem bazuje na tej kwocie, która jest pewna 30, a walczymy oczywiście wszystko, co dochodzi do 80. 80 to jest maksymalna kwota, więcej nie możemy pozyskać po prostu w sposób żaden formalny, no bo to jest ten limit najwyższy. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest duża różnica. Ja nawet dla potrzeb programu wolałbym powiedzieć 40-80, ale prawda jest taka, że jest 30-80.
Za nami wydarzenie Energia Miasta Szczecin. W jakim stopniu Szczecin stawia na zieloną energię i ma pan jakieś wnioski po tym spotkaniu?
Tak,
patrzy pan z optymizmem na przyszłość, czy...
Tak, to zresztą była już kolejna edycja, również zintegrowana z wydarzeniem dzień wcześniej EduPower. Przede wszystkim jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony tym, co widzę i jak to się udało zorganizować z punktu widzenia, bo wie pan, konferencji jest wiele, pewno tam gdzieś widać na tych naszych mediach społecznościowych, w mediach państwa.
Dziś, jutro kolejna.
Tak, dziś kolejna, jutro, to też trzeba znaleźć na to czas, ale to też jest ważny element tego życia zawodowego, to naprawdę nie zwalnia nas w żaden sposób z pracy, bo pracę i tak musimy wykonać. Natomiast to, co mówię, że było bardzo pozytywne, to była udział dzieci i młodzieży. I ta edukacja, informacja, zainteresowanie. Tam zresztą były bardzo wiele innych dodatkowych elementów, chociażby pierwsza pomoc, która jest w każdym zakładzie pracy i tak naprawdę w życiu potrzebna. Bicie pewnych rekordów i tak dalej. Ale świadomość tego, właśnie o tym, że energia, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, nie bierze się z gniazdka. I to wśród młodzieży jest. Ja muszę przyznać, że to jest dużo większa świadomość niż jak, absolutnie niż jak byłem w wieku tych osób, z którymi miałem okazję rozmawiać. I to mnie najbardziej pozytywnie nastawia, a to są szczecińskie i z regionu szkoły, zatem to jest ta siła, ta nasza przyszłość. Tu próbujemy też pokazywać, żeby się pewnych właśnie, tak jak pan mówi, walka z wiatrakami, pewne elementy tabu przełamywać. To nie jest tak oczywiście, że wszystko ma swoje plusy, a nie ma minusów. To, że tylko jest bardzo dobrze, a nie ma jakichś zagrożeń. Nie. Tak życie generalnie, co to w dużym uproszczeniu, takie nie jest. Ale podejmować trzeba działania na rzecz tego, a na pewno wiedza jest tym, co najbardziej pozwala pokonywać nasze demony.
To na koniec jeszcze pytanie, kiedy Mediateka, kiedy wypożyczymy tam książkę albo...
Jest wizyta i ja zawsze staram się wobec Rady Miasta, naszych państwa radnych być fair i jest zaplanowana komisja wyjazdowa, komisja kultury.
Zatem,
dlatego nie chciałbym uprzedzać, tak, dokładnie, i będziemy tam i będziemy ten obiekt pokazywać. To nawet jest majowe.
Majowe, tak. Dokładnie.
Natomiast jesteśmy ku końcowi, zmierzamy. To ciekawe, wie pan, panie redaktorze, jeszcze tylko jedno zdanie sobie pozwolę takie podzielić taką refleksją, bo oczywiście ta sytuacja, o której zaczęliśmy, wiatraki, Vestas i tak dalej, pokazują pewne problemy. Z reguły się skupiamy na problemach miasta, nas, głównie urzędników, oczywiście my za to odpowiadamy i tak dalej, i że my czegoś tam nie podołamy, że nie umiemy zwalczyć sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkim potrafią te problemy towarzyszyć. Natomiast jedno jest pewne. Mediateka, tego jestem pewien, powstanie z fabryką na Skolwinie, tego na 100% na pewno nie jestem pewien.
I tym... Chciałbym powiedzieć optymistycznym akcentem, ale chyba nie mogę tak powiedzieć. I tym zdaniem, tym skwitowaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę pod krawatem. Moim państwa gościem był Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich.